TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję W Zasięgu i zaczynamy od tematu, tak jak już zapowiadałam, historycznego i od namysłu nad tym, czego jeszcze warto szukać w historii jednego z najlepiej opowiedzianych momentów, czyli transformacji ustrojowej. A przede wszystkim przyjrzymy się w tym kontekście życiu kobiet, ich pracy, ich doświadczeniom i takim codziennym wysiłkom podtrzymania świata w tej wielkiej zmianie. I czy właściwie można w taki prosty i zdecydowany sposób powiedzieć, że większe koszty transformacji ustrojowej właśnie kobiety poniosły? O tym wszystkim z Martą Madejską, pisarką, redaktorką, archiwistką społeczną i przede wszystkim dzisiaj autorką książki Ostatni gasi światło, przypowieść o transformacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani reporter wydało wydawnictwo Czarne. I w tej książce pokazuje pani, że jeśli chodzi o bezrobocie, te transformacyjne, to ono dotknęło kobiety mocniej niż mężczyzn. No i to jest tak, że od zawsze, właściwie chyba w każdym miejscu na świecie, kobiety na rynku pracy miały gorzej. Dzisiaj to zjawisko opisujemy w takich kategoriach, używając takich słów jak luka płacowa, szklany sufit, czy kara za macierzyństwo. A jak to wyglądało w czasie transformacji? Z czego wynikała ta gorzej rokująca pozycja kobiet?
To jest oczywiście, zawsze tak odpowiadam, bardzo złożone i oczywiście staram się w ten sposób trochę naświetlić, że opowiemy, będziemy w stanie opowiedzieć o jakimś fragmencie tamtej rzeczywistości, nie o całości. Na pewno kobiety bardzo mocno doświadczyły likwidacji tych wszystkich takich udogodnień, które jednak funkcjonowały przy zakładach pracy w PRL-u. Bo ten schyłkowy PRL traktowany jest i kojarzony z tym takim szarym, już zupełnie niewydolnym państwowo okresem, ale musimy pamiętać, że wciąż jednak te różne instytucje działające przy zakładzie pracy, które pomagały organizować życie codzienne, one jednak funkcjonowały. I do tego dochodziły jeszcze szersze jakby inne instytucje, które dostały się w te turbulencje zmiany, która była bardzo szokowa i bardzo intensywna, więc nie tylko tracono pracę, ale tracono też taką strukturę podtrzymującą życie. Do tego rozmaite reformy, które wtedy zaczęto wprowadzać, one były, i to dzisiaj mówią ekonomiści, ekonomistki już dosyć zgodnie, dosyć niekorzystne z perspektywy właśnie kobiet i szczególnie tego, co dzisiaj nazywamy pracą troski, czyli tego całego wysiłku, który jest nieopłacany, a który w związku z tradycyjnym też układem rodziny w większości właśnie dźwigały kobiety na swoich barkach. Więc tak. W momencie, kiedy nie było tych elementów wspierających, został już sam ciężar taki całościowo zrzucony na ich barki.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście te historie likwidacji żłobków, przedszkoli, domów kultury, ośrodków wczasowych doskonale znamy, ale to, co było dla mnie zaskoczeniem, o czym pani pisze, to jest fakt, że ofiarą transformacji padła kobieca piłka nożna.
Tak, i wiele innych drobnych elementów, bo sport w PRL-u był również zorganizowany bardzo mocno wokół zakładów pracy. W ogóle paradoks polegał na tym, że cały sport w PRL-u był uznawany za amatorski. Nawet ci nasi najwięksi bońkowie strzelający goli oficjalnie w swoich klubach piłkarskich startowali jako amatorzy, ale to już jest taka osobna historia. Natomiast ten sport taki oddolny, tą siłą pasji budowany, on naprawdę bardzo, bardzo mocno był skupiany wokół tych zakładów pracy, tych klubów sportowych, boisk, które przy nich powstawały. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które też było w tej mocnej sieci relacji. I chociaż tak piłka nożna kobiet miała kilka początków i pierwszy w ogóle powojenny początek został zdławiony, bo uznano, że kobiety to nie powinny grać w piłkę, to ten z lat 70. już był nie do zatrzymania, było bardzo dużo powstających oddolnie drużyn piłki żeńskiej i naprawdę one były napędzane niesamowitą pasją przy bardzo, bardzo skromnych środkach i czasem też kiepskich warunkach socjalnych, bo one nie dostawały za bardzo zaplecza. Nie zmienia to faktu, że to się toczyło, to się działo, jak to mówiły piłkarki, z którymi rozmawiałam, babki grały, były niesamowite, ale potem, kiedy nastał ten moment szokowego przejścia, to te zakłady pracy, przedsiębiorstwa zaczęły po prostu masowo odcinać wszystko, co nie było związane z produkcją, a państwo nie miało żadnego planu na sport czy na kulturę, na takie rzeczy, które są bardzo mocno związane z życiem społecznym, przejściowego, to znaczy żadnej jakiejś takiej poduszki buforowej. Bardzo dużo rozwiązań ustawowych pojawiło się dopiero pod koniec lat 90. albo w latach 2000. To znaczy, że cała ta dekada to jest dla wielu zjawisk społecznych po prostu nagłe odcięcie albo zapaść. I niestety tak samo się stało z bardzo dużą ilością tych drużyn piłki nożnej żeńskiej.
Całe szczęście, że teraz akurat wraca do tego, wraca piłka nożna kobiet i to z całkiem niezłym efektem. Te takie dwie opowieści, które właściwie chyba naszą pamięć organizują wokół transformacji, to jest jedna opowieść o wielkich fabrykach, o przemyśle, który został skasowany i zniszczony po roku 90, a z drugiej strony to są kwestie terenów popegeerowskich i to są takie dwa symbole tej przegranej transformacji, tej nieudanej transformacji. I chciałam panią zapytać o to, co różniło doświadczenia właśnie kobiet z byłych PGR-ów i doświadczenia od kobiet z miast przemysłowych. A co je łączyło?
No, różniło przede wszystkim, że to są różne sektory i te osoby miały różne, powiedzielibyśmy dzisiaj, kompetencje zawodowe w tym dzisiejszym języku. Bardzo dużo różnicy też robi to, w jakim się człowiek znajduje regionie. Czyli znowu różne będą doświadczenia osób, które traciły tę pracę w Łodzi. Inaczej było na Dolnym Śląsku, gdzie ze względu na bliskość Niemiec czy Czech od razu zaczęła się ta emigracja i to też taka wahadłowa wyjeżdżanie, przyjeżdżanie. A inne losy były też osób, które znajdowały się w regionach, w których nie było takich połączeń. Tutaj ewidentnie też wchodzi taka różnica, która jest już bardzo szczegółowa i badacze tak naprawdę do dzisiaj tego nie dobadali, więc trochę jest takim pozorem, że my mamy, że to jest dobrze zbadany okres. On jest rzeczywiście mocno opowiedziany w wielu narracjach, tylko że jakby paradoks polega na tym, że te narracje powstawały na bieżąco i one trochę przerastały samą historię. Mhm. Bo kiedy zaczniemy grzebać w tych rozmaitych danych i archiwach, których brakuje i tak dalej, to widzimy, że te wszystkie sytuacje są bardzo złożone i każdy przemysł, a właściwie nawet każda fabryka była w nieco innym trybie prywatyzowana czy likwidowana. Te losy były, przez to się różniły. To może są różnice detaliczne w takim ogólnym obrazie, ale jeśli myślimy o czyimś życiu, czyimś biografii, no to są bardzo istotne różnice. Natomiast PGR-y, pamiętajmy, zostały zlikwidowane właściwie jedną ustawą, też bez żadnych jakichś narzędzi przejściowych i to zaważyło o losie całych regionów Polski.
Ale pani w takim razie mówi o tej naszej pamięci transformacyjnej jako takiej zorganizowanej przez mity, a nie przez faktyczne badania na temat tego okresu?
Trochę tak. Nie wiem, czy uznałabym tutaj, to użyłabym tego słowa mity, dlatego używam tego określenia opowieści, które...
Mitologie, może tak, o to miałam bardziej na myśli.
Ale trochę tak jest. Dlatego, że ja nawet byłam zaskoczona w jakimś stopniu właśnie te różne opowieści, które potem być może urosły do mitologii, były tworzone wtedy, na bieżąco. Ta intensywna publicystyka, rozwijające się na nowo media, bo one też przeszły przecież olbrzymie przeobrażenia, wytworzyły bardzo dużo opowieści, z czego niektóre z nich stały się takimi, właśnie już właściwie mitologiami. Niektóre z nich stały się podkładami pod istnienie niektórych partii politycznych, które starają się zarządzać różnymi resentymentami. Inne stały się opowieściami takimi indywidualnymi, które w wywiadach rzekach możemy przeczytać. I one są bardzo silne. Natomiast te dane i te archiwa i te rozmaite rzeczy, które są związane z faktograficzną historią, to jest jeszcze nienapisane i to często odstaje od tych opowieści.
Tu stawiamy kropkę. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Marta Madejska jest moją gościnią, a rozmawiamy o jej książce, reportażu historycznym Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Anna Piekutowska w zasięgu. Rozmawiamy dzisiaj o książce Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. Połączyliśmy się z Martą Madejską, autorką tej książki, pisarką, redaktorką, archiwistką. I pani już powiedziała przed informacjami Radia Tok FM o migracji, że jednym z tych najważniejszych sposobów radzenia sobie z bezrobociem i z ubóstwem transformacyjnym stała się właśnie migracja zarobkowa i ona też była charakterystyczna płciowo, to znaczy to kobiety wzięły na siebie odpowiedzialność za to utrzymanie rodzin najczęściej i wyjeżdżały częściej niż mężczyźni.
Ja muszę przyznać, że nie mam na to badań, ale tak świadczą te opowieści, te wywiady, które zbierałam w różnych miejscach Polski. I to było uderzające, dlatego też to jest w książce w kilku miejscach, że to było coś, co się powtarzało. Jakby rzeczywiście było pewnym prawidłem, że z jednej strony tutaj są takie dwa aspekty i pierwszy jest bardzo poruszający, że wydaje się, że kobiety trochę lepiej psychologicznie poradziły sobie z tymi zmianami. Szybciej przestawiły się na te tryby działania bardzo niepewnego, bardzo elastycznego, przeskakiwania między tymi różnymi zajęciami, bardzo często na czarno, nielegalnego. Mężczyźni również tak pracowali jak najbardziej, ale tutaj pojawia się też dużo opowieści o alkoholizmie, o rozpadzie małżeństw, o tym, że ten kryzys bardzo mocno wszedł, można powiedzieć, w prywatne życie, prawda? A druga sprawa jest taka, że kobiety bardzo często migrowały też do tych prac, które akurat, na które było zapotrzebowanie na zachodnich rynkach, na przykład praca opiekuńcza, która nawet w bardziej rozwiniętych tak zwanych krajach chętniej zatrudniano do tego kobiety, uznawano, że one się tylko lepiej nadają. One też chętnie podejmują tego typu zajęcia. Więc na przykład jak rozmawiałam z mieszkankami Dolnego Śląska, z tej miejscowości, w której upadł przemysł, to ta praca opiekuńcza przede wszystkim właśnie w Niemczech, bardzo często właśnie jeszcze nielegalna, bez żadnych zabezpieczeń, organizowana dzięki jakimś takim społecznym połączeniom między tymi różnymi miasteczkami z regionu, znaczy między osobami, które się kontaktowały, to było to, co pozwoliło im jakoś tam przetrwać.
To jest bardzo ciekawe, że pani o tym dzisiaj mówi, dlatego że po 15 w audycji zajmiemy się dzisiejszym, obecnym wymiarem pracy domowej, tej płatnej pracy domowej, bo sytuacja przez te 35 lat zmieniła się bardzo i to teraz my jesteśmy takim rynkiem, który zasysa kobiety z innych krajów, które też przyjeżdżają tutaj do pracy opiekuńczej, ale wracając do pani książki, bo tam nawet wprost jedna z pani bohaterek mówi, że kobiety sobie poradziły, no ale z mężczyznami to było gorzej. Tutaj nam wchodzi ten taki psychologiczny wymiar transformacji, genderowy.
Tak, i na to akurat już są badania, na to gorzej, bo jest taki cały nurt badań dotyczących śmiertelności w tym okresie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w okresie tych lat 90. w różnych krajach bloku wschodniego, które wchodziły w kapitalizm. I śmiertelność mężczyzn, szczególnie mężczyzn w średnim wieku, szybowała w górę. Była dużo wyższa niż standardowo. I to były zarówno przyczyny naturalne, jak zawały i jakieś problemy w ogóle krążeniowo-kardiologiczne, jak i na przykład samobójstwa.
To jest ten koszt biologiczny transformacji?
To jest okropne określenie, prawda? Ale
transformacyjne, takie bardzo kapitalistyczne.
Tak, ale ja mówię o kosztach ludzkich. Mhm. Bo tak chyba to trzeba nazwać, tak? I zatrważające jest też to, że jeśli dziś spojrzymy na statystyki samobójstw, to mężczyźni wciąż są tam w czołówce. I myślę, że to w ogóle rodzi nam bardzo poważne pytania dotyczące ogólnie wielu aspektów funkcjonowania naszego wspólnego. Nie? Natomiast tego w PRL-u też oni przodowali, tylko że te lata 90. widać pewien taki skok i widać takie różne elementy, których naprawdę trudno jest wyjaśnić. Oprócz tego, że mamy te duże dane statystyczne i widać, że to się dzieje, oraz oprócz tego, że mamy te opowieści ludzi, którzy po prostu doświadczyli tego, na przykład właśnie samobójstwa, że niestety jest tak, że jeśli ktoś tego doświadczy w swoim otoczeniu, to jego statystycznie szansa na to, że będzie miał myśli samobójcze, się podnosi. I widać to w niektórych rejonach, w niektórych miejscowościach w tych latach 90.
I nic dziwnego, że ludzie szukali gdzieś właśnie tego zaufania, tej bezpiecznej przystani. Też opisuje pani, jak ta transformacja stworzyła przestrzeń dla różnych pseudoterapii, guru, cudotwórców, ale też na przykład tych systemów rozwoju osobistego i takich biznesów, które miały obiecywać nadzieję, no bo właśnie ludzie szukali może nawet nie leczenia, ale właśnie poczucia sensu czy bezpieczeństwa, które ta nowa rzeczywistość im tego nie dawała. No i w sumie to jest bardzo podobne do dzisiejszych czasów, ten taki zwrot ku pseudonauce, którego dzisiaj doświadczamy, energiom, coachom rozwoju osobistego i coachom życia. Co według pani mają wspólnego te dwa momenty?
Ja myślę, że one są ciągłością po prostu. Że wiadomo, że takie rozmaite myślenia magiczne dotyczące zdrowia, no to nie jest żadna nowość i to przetrwało w społeczeństwie mimo zmodernizowania i tworzenia ochrony zdrowia. Natomiast to, co się w latach 90. wydarzyło, to, że Polska stała się nowym rynkiem, nowym chłodnym rynkiem. Więc z jednej strony zostaliśmy zalani tą produkcją zachodnią, która już była gotowa i tam tworzyła się od dekad, a z drugiej strony dużo osób tutaj, żeby naszych rodzimych, w cudzysłowie uzdrowicieli, wzięło się za ten biznes, bo po prostu to był biznes. Jeden z sektorów, którym można było się zająć. Na przykład taka anegdota, która w książce nie występuje. Biuletyn Tydzień w Uniontekście donosił, że KO-wiec, dawny KO-wiec ich ośrodka wczasowego, który prawdopodobnie gdzieś tam wcześniej musiał zostać zwolniony przez te wszystkie cięcia i likwidacje, zajął się wróżeniem numerologicznym. Po prostu była to jedna z wielu branż, którymi ludzie się wtedy zajmowali. Natomiast z drugiej strony była bardzo duża potrzeba właśnie, tak jak pani powiedziała, sensu, ale też jakiejś otuchy psychicznej, potrzeba uzdrowienia. Dużo osób żyjących w fizycznym lub psychicznym bólu po prostu szukało najrozmaitszych sposobów, ale też ogólnie ten okres był dosyć dziwny. Jeśli oglądamy na przykład archiwa, to odnosi się wrażenie, że to wtedy naprawdę na miękko wchodziło w głównym paśmie telewizji i było jakoś tak dosyć znaturalizowane. I ja po prostu widzę to, co dzisiaj się dzieje, jako kontynuację tego wszystkiego. Nie było tutaj zerwania tej ciągłości, tylko są kolejne jakieś odmiany, wersje tego wszystkiego. No i też dzisiaj i rynek, i media działają zupełnie inaczej, więc może się mieć wrażenie, że to wszystko jest jakieś takie, tutaj cały czas jakaś nowość występuje, ale ja myślę, że ciągłość.
Ale dlaczego pani tak jakby w jednym porządku umieszcza i tego kaszpirowskiego, przysłowiowego mniej lub bardziej, i na przykład firmę Amway?
Tak, ja wiem, że to jest ciekawy wybór. Może zostać uznany za kontrowersyjny, ale on się wiąże z tym wsłuchaniem się w te nagrania kasetowe Amwaya. I to jest dzisiaj naprawdę materiał archiwalny dosyć rzadki, bo kasety się demagnetyzują, mało kto je zachował w domu, a nawet jeśli je ma, to one już mogą nie funkcjonować dobrze, albo już nie mamy magnetofonu, żeby je odsłuchać. I już trochę wiemy o tym Amwayu, czytaliśmy, oglądaliśmy dokument Dederki, ale ciekawe jest, jak udaje się wydobyć trochę jednak tych nagrań kasetowych, ciekawe jest się w nie wsłuchać. Ja na przykład pochodziłam do tego na początku z taką perspektywą, że to jest po prostu jakaś taka forma właśnie biznesu. I myślałam o tym, żeby zrobić to na zasadzie sektora biznesu, ale kiedy się wsłuchujemy w te nagrania, to tam ta opowieść o bliskości i porzucaniu jakichś starych, niechcianych wcześniejszych form też wchodzi jak najbardziej, moim zdaniem, w taki ton związany raczej z uzdrowieniem niż z robieniem pieniędzy.
To na koniec naszej rozmowy. Co dzisiaj jeszcze zostało do opowiedzenia o transformacji? Pytam panią jako autorkę tego reportażu, ale też trochę jako archiwistkę.
Bardzo dużo. Bardzo dużo, bo jak spojrzymy z perspektywy archiwistyki społecznej, każdy duży zlikwidowany zakład pracy, wokół którego istniała społeczność, która się rozpadła przez te zmiany, zasługuje na odtworzenie swojej historii. To by była taka olbrzymia skala mikrodziałań, ale też wciąż nie mamy pełnej inwentaryzacji tego, co straciliśmy. I wtedy mówię tutaj zarówno na takim poziomie bardziej metaforycznym, jeśli chodzi o sieci międzyludzkie czy wartości, ale też jeśli chodzi na przykład o archiwa.
Ostatnie zdanie. Archiwów.
Wtedy zostało jakoś zagubionych i wciąż nie wiemy jeszcze, czego nie mamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatni gasi światło, przypowieść o transformacji. To jest reportaż, który wydało wydawnictwo Czarne, a ja gościłam jego autorkę Martę Madejską.
Bardzo dziękuję.
A teraz w studiu zmaterializował się Wojciech Kowalik. Co dzisiaj w EKG?
My dziś weźmiemy pod lupę polską gospodarkę, no bo mamy najnowsze dane o jej wzroście, no i okazuje się, że jest całkiem nieźle. A co to całkiem nieźle oznacza również dla nas i dla naszego ekonomicznego życia? O tym po 14:40.
A my się słyszymy po godzinie 15:00. Anna Piekutowska.